Kompania mediowa przedstawia Chrisanna Northrup, Pepper Schwartz, James Whitt. Czy to normalne? Seks, związki i statystyka. Czyta Marcin Kardach. Nagranie pikevoice.com. W książce Czy to normalne? Aż roi się od ciekawych spostrzeżeń i ustaleń dotyczących wszystkich aspektów międzyludzkich związków. Od seksu i trzymania się za ręce, po zobowiązania i kontrakty przedmałżeńskie. Ponad 100 tysięcy respondentów z całego świata odpowiedziało na wyjątkowo wszechstronną internetową ankietę autorów książki, dostarczając nam wiedzę o tym, czym jest normalność w związkach uczuciowych. Zarówno ankieta, jak i jej wyniki robią wielkie wrażenie. Dr Terry Orbach, autorka bestsellera Finding Love Again. Czy pary, które połączyła miłość od pierwszego wejrzenia, są ze sobą szczęśliwe także po kilkudziesięciu latach? Czego najbardziej pragną ludzie, którzy nie czują się szczęśliwi w swoim związku? Czy to normalne, że partnerzy w długoletnich związkach przestają się całować? Dzięki książce Czy to normalne? Dowiadujemy się fascynujących szczegółów na temat postaw, zachowań i tęsknot innych par. Znajdziemy w niej także wskazówki, które możemy zastosować w praktyce, aby żyło nam się lepiej we własnym związku. Joan Price, autorka książki Naked at Our Age, Talking Out Loud About Senior Sex. Pieniądze? Seks? Głęboko skrywane mroczne tajemnice? Jeśli jesteś ciekawy, jak wygląda twój związek na tle reszty świata, w książce Czy to normalne? Znajdziesz wyczerpującą odpowiedź na swoje pytania. A co najważniejsze, po lekturze tej książki będziesz miał wrażenie, że marzenie o tym, aby poczuć się zdrowszym i bardziej szczęśliwym, być może nie jest nierealne. Dr Gina Ogden, terapeutka małżeńska i rodzinna, autorka książek Powrót pożądania, Twój styl w miłości i seksie i Women Who Love Sex. Czy to normalne? Jest odkrywczą, łatwą w lekturze książką, pełną niebanalnych wniosków dotyczących życia we dwoje, a także pomocnych sugestii, jak poprawić relacje w związku. Wykorzystam ważne ustalenia jej autorów podczas zajęć ze studentami, w moich artykułach i pracy badawczej. Dr Howard J. Markman, autor książki Fighting for Your Marriage. Książka Czy to normalne? Jest czymś więcej niż zbiorem zaskakujących informacji. To jeden z najbardziej odkrywczych poradników na temat budowania szczęśliwszych i zdrowszych związków, jakie kiedykolwiek wpadły mi w ręce. Ustalenia autorów zmobilizowały mnie i pokrzepiły. Wspaniała książka. Marcy Shimoff, autorka książki Happy for No Reason, która trafiła na listę bestsellerów The New York Times i współautorka książki Balsam dla duszy kobiety. Zawsze lepiej poznać fakty niż opinie, a w książce Czy to normalne? Znajdziemy zdumiewająco wiele zaskakujących danych. Dzięki ankiecie przeprowadzonej przez jej autorów, która wyraźnie góruje nad wszystkimi dotychczasowymi ankietami na temat związków, książka stanowi punkt zwrotny w literaturze poświęconej życiu we dwoje. Od 30 lat prowadzę badania nad związkami uczuciowymi i jest to pierwsza książka, która w istocie nauczyła mnie czegoś nowego. Greg Godek, autor ogólnokrajowego bestsellera 1001 Ways to be Romantic. Autorzy tej znakomitej książki zadali pytania tysiącom par, aby dowiedzieć się, jaka jest recepta na szczęśliwy związek. To zajmująca i budująca lektura, która może ułatwić wielu parom poprawę ich wzajemnych relacji. Barbara Reskin, była przewodnicząca Amerykańskiego Towarzystwa Socjologicznego. Fascynująca analiza wiedzy na temat kobiet, mężczyzn, seksu i miłości, która, dzięki Bogu, obala pewne zakorzenione mity na temat płci brzydkiej. Z książki Czy to normalne? Dowiecie się, czy tak prozaiczne rzeczy jak czytanie na głos partnerowi mogą dawać poczucie głębokiej intymności i czy randki, komplementy i wspólny śmiech mogą sprawić, że miłość będzie wiecznie żywa. Atutami tej książki są naukowe podejście, humor i mądrość, ale przede wszystkim znajdziecie w niej wspaniałe rady. Po jej lekturze nie będziecie więc mieć żadnej wymówki, jeśli wasz związek nie stanie się marzeniem, które przybrało realną postać. Helen Fisher, profesorka antropologii na Rutgers University i autorka książki Dlaczego kochamy. To lektura, którą czyta się jednym tchem i która nie daje o sobie zapomnieć. Po 19 latach małżeństwa przeżyłam rozwód i weszłam w świat randek z całą masą wątpliwości. Co jest, a co nie jest normalne? Książka Czy to normalne? Nie tylko odpowiedziała na wszystkie moje pytania na temat związków i autentycznych ludzkich pragnień, ale przywróciła mi wiarę w naturalną słodycz międzyludzkich relacji. Co za książka! Linda Syvertsen, nagrodzona autorka książki Generation Green i współautorka bestsellera Your Big Beautiful Book Plan. Książka daje odpowiedź twierdzącą na pytanie, czy można zdefiniować normalność, zwłaszcza jeśli chodzi o związki. Jej autorzy wnikają głęboko w sprawy związane z intymnością, komunikacją, pociągiem seksualnym i innymi kwestiami, przeplatając swoje wywody przekonującymi danymi statystycznymi i ciekawymi spostrzeżeniami. Rezultat jest na równi fascynujący i krzepiący. Książka Czy to normalne? Potwierdza tezę, że o ile pod wieloma względami jesteśmy całkiem różni, o tyle w głębi duszy wszyscy jesteśmy do siebie bardzo podobni. Charla Muller, autorka książki 365 Nights, A Memoir of Intimacy. Czy to, że jesteśmy normalni, czyni z nas szczęśliwych partnerów w związkach i czy ludzie szczęśliwi są normalni? W tej fascynującej i bardzo niezwykłej książce znajdziecie na te pytania szczegółowe i wnikliwe odpowiedzi. Obejmując wszystkie fazy związku, od nawiązania znajomości po problemy związane z jego rozpadem, książka stanowi wyjątkową lekturę, która pogłębi wiedzę jednostek i par, lekarzy i decydentów. Gorąco polecam. Gilbert Hurd, profesor i dyrektor studiów magisterskich w dziedzinie ludzkiej seksualności, California Institute for Integral Studies. Podziękowania. Od Chrisanny Northrup. Idea książki Czy to normalne? I ona sama nigdy by nie powstały, gdyby nie bezgraniczna miłość i wsparcie mojego męża Marka. Dziękuję Ci, Marku, za to, że zabawiałeś dzieci i zajmowałeś się domem, aby mogła realizować swoje marzenie. Przez cały ten czas sumiennie pełniłeś służbę. Gdyby nie Ty, nie napisałabym tej książki. Dziękuję moim dzieciom, Jake'owi, Shelby i Luke'owi, za to, że godzinami siedziały cierpliwie, gdy byłam zajęta książką i nie buntowały się, gdy mówiłam, zaraz skończę, choć wiedziały, że do końca jest jeszcze bardzo daleko. Dziękuję Stacy DeGuire za to, że pomogła mi urzeczywistnić wszystkie marzenia. Dziękuję Josephowi Castanoli, który niestrudzenie podsycał mój twórczy zapał i dzień w dzień wysłuchiwał moich niezbyt mądrych uwag. Podziękowania zechcę przyjąć Elisa Esparza, której zawsze udawało się utrzymać w ryzach mój poziom stresu dzięki temu, że bez wahania wchodziła w moją rolę i przejmowała moje codzienne obowiązki. Podziękowania należą się także drogiej przyjaciółce, Christine Grigsby, która była moją lotną redaktorką i powierniczką. Kilka razy wyratował mnie z opresji Glenn Batista. Glenn, nie wiem, co bym bez ciebie zrobiła. Na końcu dziękuję Helen Zimmerman, naszej agentce, która od chwili, gdy przedstawiłam jej pomysł na tę książkę, nie dała mi spokoju. Od Pepper Schwartz. Chciałabym podziękować Fredowi Kaseyburgowi i moim dzieciom, Cooperowi i Ryderowi, za ich wsparcie. Od Jamesa Witt. Dziękuję Connie, Johniemu, Victorii, Aaronowi i Heidi. Nasza miłość stanowi bardzo dobrą normę. Od wszystkich autorów. Dziękujemy naszemu redaktorowi, Rickowi Horganowi i naszej wydawczyni, Tini Constable, że dali nam szansę i pomogli zrealizować naszą ideę. Szczególne podziękowania kierujemy do Roya Pargasa, współtwórcy oprogramowania OnQ. Bez jego fachowej pomocy nie bylibyśmy w stanie przeprowadzić ankiety, na której opiera się książka Czy to normalne? Wielkie dzięki dla Peggy Northrup i jej zespołu z czasopisma Reader's Digest. Nasza wdzięczność za wasze wsparcie nie ma końca. Dziękujemy pozostałym partnerom mediowym, jakimi byli Huffington Post, AOL i AARP. Zebraliśmy przy ich pomocy więcej danych, niż moglibyśmy to sobie wyobrazić. Dziękujemy wszystkim osobom, które pomogły zagwarantować sukces naszemu projektowi, albo dzięki bezpośredniemu wsparciu, albo zgadzając się na współpracę. Oto ich lista. Ariana Huffington, Sarah Wilson, Willow Bay, Jennifer Barrett, Mary Heike, Beth Domingo, Raimo Moisa, Keller Feld, Megan Baker, Barbara O'Dyer, Seth Grossman, Lorna Davis, Deb Colity, Ingrid Arna, Yang Yang, Linda Syvertsen i Ariane de Boivachin. No i chcemy podziękować tysiącom ludzi na całym świecie za to, że wzięli udział w naszej ankiecie i podzielili się z nami intymnymi, osobistymi doświadczeniami. Nasza książka odwzajemnia wasz dar. Miłej lektury. Wstęp. Geneza książki. Pomysł napisania książki Czy to normalne? Pojawił się podczas kryzysu małżeńskiego, który stał się szansą na odrodzenie związku. Mój mąż Mark i ja byliśmy ze sobą od dobrych 10 lat, gdy zaczęliśmy zadawać sobie pytanie, czy jesteśmy w naszym małżeństwie na tyle szczęśliwi, na ile moglibyśmy być. W tamtym czasie byliśmy tak bardzo zajęci pracą zawodową, domem i wychowywaniem trójki dzieci, że ledwo wystarczało nam energii, aby pomyśleć o sobie, a co dopiero o sobie nawzajem. Pamiętam, że myślałam wtedy, czy nie da się zrobić nic więcej? Byłam ciekawa, czy nasza sytuacja jest normalna, więc zapytałam kilka najbliższych przyjaciółek, które również miały za sobą ponad 10 lat małżeństwa, o ich związki. Byłam zdumiona tym, jak wiele z nich przeżywało problemy. Jedna wyznała mi, że nie kochała się z mężem od 6 miesięcy. 6 miesięcy! Pomyślałam wtedy, że taki stan nie może w żaden sposób wychodzić związkowi na dobre. Ale czy miałam prawo do takiej oceny? Sporządziliśmy z Markiem listę pilnych problemów, jakie trapiły nasz związek, więc byłam świadoma, że wskutek normy, jaka zapanowała w naszym małżeństwie, czuliśmy się oboje bardziej nieszczęśliwi, niż byliśmy skłonni przyznać. Czy była to cena, jaką płacili wszyscy ci, którzy pracowali na pełnym etacie i razem wychowywali dzieci? To zbyt przygnębiająca myśl, aby można było się z nią pogodzić bez głębszej analizy. Chciałam wierzyć, że istnieją małżeństwa z długim stażem, które wypracowały normy zapewniające im poczucie szczęścia. Gdyby udało mi się do tych par dotrzeć, to, być może, razem z Markiem nauczylibyśmy się od nich tego, czego potrzebowaliśmy do stworzenia lepszego związku. Ale jak do nich dotrzeć? Podobnie do wielu kobiet, utożsamiałam szczęśliwy związek z cudownymi scenami z filmów. Tymi, w których mężczyzna bierze kobietę w ramiona, mówiąc, że ją kocha i nie może bez niej żyć, a potem daje jej niekończące się i zachwycające dowody miłości w łóżku. Niestety, chociaż bardzo chciałam, aby to marzenie się ziściło, dręczyło mnie uporczywe podejrzenie, że moja wizja ma niewiele wspólnego z rzeczywistością. W głębi duszy wiedziałam, że muszę odnaleźć prawdziwych ludzi, którzy czuli się szczęśliwi w związkach, o ile takie pary w ogóle istniały. Jak wyglądało ich życie erotyczne? Jak potrafili przez kolejne 10 lata ciągle być w sobie zakochani? Jakie sekrety sprawiały, że stale odczuwali zadowolenie z życia seksualnego? W jaki sposób kultywowali wzajemne zaufanie i otwartość i w efekcie unikali kłótni lub przechodzili nad nimi do porządku dziennego? Jak udawało im się pielęgnować skłonność do żartów, czułość, głęboką więź i romantyczne tęsknoty, mimo że dzieci, rodzina, znajomi i przyjaciele i praca stale konkurowały o ich uwagę? Gdybym mogła pozbierać wszystkie ich tajemnice i spostrzeżenia na temat tego, co rzeczywiście sprawdza się w związku, a co nie, wtedy Mark i ja moglibyśmy nakreślić sobie pewne wytyczne i przystąpić do pracy nad tym, aby nadać naszemu małżeństwu nowe oblicze. Informacji, na których mi zależało, nie mogłam znaleźć w żadnej książce, na żadnej stronie internetowej, ani w innych mediach, do których wówczas udało mi się dotrzeć. Wyglądało więc na to, że aby nauczyć się czegoś od szczęśliwych par, musiałam sama je odnaleźć i zadać im nurtujące mnie pytania. Na szczęście Mark poparł mój projekt, który wkrótce zaczął żyć własnym życiem. Zaczęłam od tego, że skontaktowałam się z dwojgiem czołowych amerykańskich ekspertów, badaczką relacji międzyludzkich, dr Pepper Schwartz, i socjologiem, doktorem Witt. Powiedziałam im, jaki przyświęca mi cel i zapytałam, czy pomogliby mi przeprowadzić interaktywne badanie internetowe w celu porównania związków z różnych części świata. Zaczęliśmy gromadzić pytania dotyczące najskrytszych mechanizmów funkcjonowania związków, nie temperując w żaden sposób naszej ciekawości. Oto przykłady tych pytań. Jaka fantazja seksualna pojawia się najczęściej w twoich myślach? Jakie tajemnice skrywasz przed partnerem, partnerką? Czy miałeś kiedykolwiek romans? Czego najbardziej brakuje ci spośród tych rzeczy, których twój partner, twoja partnerka ci nie daje? Zanim się zreflektowaliśmy, mieliśmy 1300 gotowych pytań. Wiedziałam, że odpowiedzi pomogą nie tylko mojemu związkowi, ale także związkom moich niezbyt szczęśliwych przyjaciół i wielu innym parom. Ustaliliśmy, że zbadamy, z jakimi normami mamy do czynienia wśród najszczęśliwszych par i zderzymy je z normami wypracowanymi przez mniej szczęśliwe związki. Zamierzaliśmy zgromadzić ogromną ilość danych, które później planowaliśmy posortować i porównać na podstawie takich kryteriów jak wiek, płeć, długość związku, pochodzenie etniczne, wyznanie, wielkość rodziny i narodowość. Tak ustalilibyśmy, w jaki sposób różne czynniki, np. sytuacja materialna, uwarunkowania kulturowe i posiadanie dzieci, mogą rzutować na relacje między partnerami. Na szczęście dr Pepper i dr Weed byli zainteresowani tym badaniem w takim samym stopniu jak ja i mieli świadomość, jak ciekawe mogą być wnioski płynące z porównania pozytywnych i negatywnych norm. Jak jednak zgromadzić taki ogrom danych? Naszym pierwszym partnerem wśród mediów zostało czasopismo Reader's Digest, które ma 70 milionów czytelników na całym świecie. Dzięki współpracy z tym periodykiem dr Weed w ciągu zaledwie kilku miesięcy zebrał informacje, w tym wiele osobistych dygresji, pochodzące od 25 tysięcy respondentów i przy użyciu pionierskiej technologii badawczej zaczął analizować wyniki ankiety. W trakcie tej analizy wychwyciliśmy szereg narzędzi, które Mark i ja zaczęliśmy stosować w naszym własnym związku. Przytaczane przez respondentów techniki i praktyki okazały się zaskakująco proste i bardzo skuteczne. Wyciągając wnioski z uzyskanych danych i modyfikując zwyczaje, interakcje i wybory, które dotąd uważaliśmy za normalne, byliśmy w stanie zreformować nasze małżeństwo i, co ważniejsze, nadać mu nowy impet. Poczuliśmy się bardziej kochani i szczęśliwsi niż kiedykolwiek wcześniej. Nasza nowa norma była odzwierciedleniem takich relacji małżeńskich, za jakimi tęskniliśmy, jakich potrzebowaliśmy do tego, aby we wspólnym życiu być szczęśliwymi, zdrowymi i spełnionymi ludźmi. Ten dowód skuteczności metody badawczej przekonał nasz zespół, że będziemy w stanie pomóc także innym parom. Wprawdzie w tamtym momencie nasz projekt dopiero ruszył, ale dr Schwartz i dr Witt i ja już wtedy wyobraziliśmy sobie, że powstała na bazie tego przedsięwzięcia książka może być wyjątkowym źródłem wiedzy o związkach międzyludzkich. Opiszemy w niej szczegółowo, jak ludzie radzą sobie z życiem we dwoje i w jaki sposób indywidualne wybory wpływają na ich współżycie. Czy czują się wystarczająco kochani i doceniani? Jak postrzegają samych siebie? Czy czują się sprawiedliwie bądź godnie traktowani? Przyjrzymy się sposobom komunikowania się i dbania o intymność, zwyczajom dotyczącym higieny osobistej i prowadzenia domu, a także podejściu do kwestii finansowych. Innymi słowy, zedrzemy z życia małżeńskiego fasadę, zaglądając do środka, aby dowiedzieć się prawdy o tym, jak ludzie dbają o każdy istotny aspekt swojego związku. Dzięki temu przedstawimy naszym czytelnikom szeroką paletę wniosków i narzędzi. Nie dlatego, że naszym zdaniem każda para powinna zbliżyć się do normalności, czyli przeciętności, ale po to, aby mogła zapoznać się z wachlarzem możliwości i stworzyć własną wersję bardziej satysfakcjonującej normy. Dzięki internetowi ankieta zyskała zaplanowany przez nas zasięg bez uszczerbku dla wagi naukowej. W latach 70. ubiegłego wieku Shearheit rozesłała 100 tysięcy kwestionariuszy, ale musiała oprzeć swoją słynną pracę Hyde Report on Female Sexuality, raport na temat żeńskiej seksualności, na odpowiedziach od zaledwie 4% respondentek. Klasyczne dzieła Mastersa i Johnsona, Human Sexual Response, reakcje seksualne u ludzi, i Human Sexual Inadequacy, niedopasowanie seksualne u ludzi, opierały się na badaniu intymnego życia 510 małżeństw. Dla odmiany, dzięki dzisiejszym możliwościom internetu, nasz zespół był w stanie nadać ankiecie globalny charakter, docierając do kilkudziesięciu tysięcy osób z całego świata i wnikając o wiele głębiej niż nasi poprzednicy w ich postawy, praktyki i przekonania. Namówiliśmy portale AOL, Huffington Post i AARP, aby dołączyły do grupy naszych partnerów mediowych. Przetłumaczyliśmy ankietę na wiele języków. Zanim dr Witt przystąpił do analizy wszystkich informacji, na jakich opiera się nasza książka, zgromadziliśmy obszerną bazę rewelacyjnych danych, nadesłanych przez ponad 70 tysięcy osób z całego świata. Ogółem nasz zbiór zawierał 1,7 miliona punktów danych, a odpowiedzi na ankietę wciąż napływają. Ta książka może zmienić ludzkie życie, nawet twoje, w bardzo pozytywny sposób. Wiem to, ponieważ zmieniła moje małżeństwo. Szczęście jest darem, na który zasługuje każda para. A więc, czytelniczko lub czytelniku, oddaj się lekturze i ciesz się swoją nową normą. Chrisanna Northrup, pomysłodawczyni i współautorka książki Czy to normalne? Rozdział pierwszy. Czym jest badanie normalności? Czy w swoich związkach zachowujecie się normalnie? Jeśli jesteście podobni do większości naszych respondentów, odpowiedzielibyście, że nie, a przynajmniej mielibyście taką nadzieję. Ludzie normalni są nudziarzami, a ja nie jestem nudziarzem nudziarą. Z takim stwierdzeniem spotykaliśmy się najczęściej. W rzeczywistości wiele osób powiedziało nam, że zrobiły niemal wszystko, aby nie uchodzić za normalne. A gdybyśmy zapytali cię, czy w relacjach ze swoją, swoim wybranką, wybrankiem czujesz się zazwyczaj niezwykle szczęśliwy, szczęśliwa i zaspokojony, zaspokojona seksualnie? Jeśli normalność oznacza szczęście i seksualne zaspokojenie, to przypuszczalnie chciałbyś, chciałabyś dać odpowiedź twierdzącą. Warto więc, abyś zadała sobie kolejne pytanie. Jak mogę osiągnąć ten stan i wytrwać w nim? Albo mówiąc innymi słowami, jakie są prawdziwe życiowe recepty na udany związek? Książka Czy to normalne? Daje ci kompas i zestaw narzędzi, abyś mógł zbliżyć się do normalności lub oddalić się od niej w takim stopniu, w jakim uznasz to za stosowne. Te pytania stanowią sedno książki Czy to normalne? Korzystając z informacji od ludzi z całego świata, postanowiliśmy dowiedzieć się po pierwsze, jakie postawy i praktyki cechują większość związków, czyli co stanowi wzorzec normalności. Po drugie, czym zazwyczaj różnią się od siebie wzorce znamionujące udane i nieudane związki. Wreszcie, jak na podstawie różnic w pojmowaniu normalności moglibyśmy pomóc poprawić kondycję związków. Z naszych ustaleń wynika, że powszechne wyobrażenia na temat tego, jak pary zachowują się w sytuacji sam na sam, w nikłym stopniu, jeśli w ogóle, odzwierciedlają rzeczywistość. Kulturowe stereotypy i fantazje mediów na temat miłości i pożądania mają niewiele wspólnego z tym, co naprawdę dzieje się w związkach. Zwłaszcza gdy wziąć pod uwagę, że zachowania ludzi zmieniają się wraz z upływem czasu i że w każdym regionie świata są inne. Naszym celem była głęboka analiza tego zagadnienia. Chcieliśmy wyjść poza obiegowe opinie, aby dociec, jak naprawdę wyglądają miłosne i domowe zwyczaje w różnych częściach świata i w jakim stopniu różne interpretacje zachowań współgrają z osobistym i wspólnym szczęściem. Oto przykłady interesujących nas zagadnień. Czy zwyczajna para całuje się raz dziennie, raz w tygodniu, raz w miesiącu, a nawet rzadziej? Jak ma się częstotliwość pocałunków do zadowolenia ze związku? Czy wszystkie pary mają bogate życie seksualne? A może z wyjątkiem nowożeńców jest to rzadki przypadek? Czy pieniądze wciąż decydują o tym, kto ustala reguły w związku? A może sytuacja zmieniła się radykalnie, ponieważ kobiety odgrywają coraz ważniejszą rolę na rynku pracy? Jak często partnerzy się okłamują? Czy uczciwość jest naprawdę najlepszą receptą na to, aby w domu dobrze się działo? Opracowaliśmy niemającą precedensu interaktywną ankietę na temat życia we dwoje. Szczegółowy opis przyjętej przez nas metodologii znajduje się na końcu książki, w której każdemu uczestnikowi zadaliśmy kilkaset pytań na temat funkcjonowania w jego związku takich elementów jak dopasowanie, romantyczne randki, czułość, komunikowanie się, seks, pieniądze, podejmowanie codziennych decyzji i więź emocjonalna. Następnie za pośrednictwem witryn internetowych AARP, Huffington Post, Reader's Digest i AOL udostępniliśmy ankietę milionom internautów, w wyniku czego zebraliśmy dane od ponad 70 tysięcy kobiet i mężczyzn z całego świata. Kanady, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch, Hiszpanii, Węgier, Australii, Nowej Zelandii, Filipin i Chin. Wreszcie, w miarę napływu danych, stworzyliśmy globalną mapę zachowań i wychwyciliśmy wzorce i przeciętne wartości, żeby czytelnicy mogli dokładnie określić, jak wypadają w badaniu normalności pod względem osobistego i wspólnego szczęścia. Nasze badanie normalności należy potraktować jako narzędzie, którego można użyć do porównywania różnych aspektów własnego związku z typowymi zachowaniami innych osób w tym samym wieku, tej samej płci i z tego samego kręgu kulturowego. Z myślą o Was, czytelnicy, dokonaliśmy segmentacji tych grupowych norm, a dzielące je różnice mogą Was zaskoczyć. W następnych rozdziałach przyjrzymy się poszczególnym aspektom życia we dwoje, wpływającym na szczęście i ogólne zadowolenie partnerów. Od pierwszych tygodni i miesięcy bycia razem, przez codzienne kłopoty towarzyszące życiu pod jednym dachem po wyzwania, które mogą zagrażać długotrwałemu pożyciu. Jeśli uznacie, że wasza norma w konkretnym aspekcie nie wychodzi waszemu związkowi na dobre, przyjrzyjcie się badaniu normalności, aby sprawdzić, co działa najlepiej w przypadku innych par. Z myślą o tym, aby wyniki naszej ankiety były jak najbardziej użyteczne, w każdym rozdziale przedstawiamy proste narzędzia i ćwiczenia, które mogą pomóc ograniczyć wzajemne konflikty, pretensje i napięcia. Z biegiem czasu normalne zwyczaje przestają być użyteczne, ale dobra wiadomość jest taka, że zazwyczaj pary, jeśli tego chcą, potrafią na każdym etapie życia ożywić miłość, wypracowując nową normę. Czy to normalne? Dostarcza praktycznych rad, jak dokonać tej zmiany. Bez obaw. Nie twierdzimy, że musicie być normalni, aby wasze życie uczuciowe kwitło, ale pokażemy wam, jakie zachowania cechują większość najszczęśliwszych i najtrwalszych związków. Na podstawie tych informacji będziecie mogli na nowo ocenić i doszlifować swoje związki według własnych wymagań. My chcemy tylko dać wam kompas i zestaw narzędzi, dzięki którym łatwiej wam będzie nadać swojej normie kształt, o jakim w głębi serca marzycie. Jak korzystać z badania normalności? Muszę sama wszystkiego dopilnować, inaczej nic nie zostanie zrobione. Kobieta lat 38, w separacji po 12 latach małżeństwa. Przyjrzyjmy się uproszczonemu, autentycznemu przykładowi funkcjonowania badania normalności. Oto Bob i Andrea, zapracowani po uszy rodzice 12-letniego Jacka. Przez 13 lat praniem zajmowała się wyłącznie Andrea. Była to według niej normalna sytuacja, więc miejsce Andrei w relacji do badania normalności w zakresie prania nie budzi wątpliwości. Jest ona w 100% odpowiedzialna za czystość rodzinnej garderoby. Natomiast Bob i Jack zajmują pod tym względem wygodną pozycję. Ich odpowiedzialność jest zerowa. Wraz z upływem lat Andrę opanowała jednak niechęć do powyższej normy. Nie skarży się i nie wypowiada na ten temat, ale zaczyna warczeć na Boba i Jacka za każdym razem, gdy proszą o czyste skarpetki. Tymczasem ojciec i syn nie mają pojęcia, co ją ugryzło. Według nich nie może to być jednak nic poważnego. Lekceważą rosnącą frustrację Andrei, co tylko potęguje jej rozżalenie. Gdy Bob nie może znaleźć swoich bokserek, żona robi mu awanturę za to, że w ogóle zapytał, gdzie mogą być. Atmosfera w domu zagęszcza się, ale ani Andrea, ani Bob, ani Jack nie wiedzą dlaczego. Zakładają, że sytuacja, w której to żona i matka pierze, jest normalna, więc ta kwestia nie może być według nich sednem problemu. A może jednak jest? Zdesperowana Andrea przeprowadza sondaż wśród przyjaciółek, pytając, czy tylko one zajmują się praniem w swoich domach. Okazuje się, że chociaż większość żon robi całe pranie, to jednak znalazłoby się kilku mężów, którzy wzięli ten obowiązek na siebie. Poza tym niektóre pary dzielą się praniem, a w kilku przypadkach zajmują się nim nawet starsze dzieci. Co najważniejsze, dzięki nawet małej grupie przyjaciółek Andrea zorientowała się, że pary, które dzielą się praniem, wydają się tworzyć szczęśliwsze związki niż małżeństwa, w których to obowiązek żony. Czyli nie tylko istniała inna norma, lecz wyglądało na to, że ta inna norma mogła być pod każdym względem lepszą normą. Dzięki temu odkryciu Andrea uświadomiła sobie, że może wybrać nową drogę postępowania. Andrea zbiera się na odwagę i informuje męża i syna, czego dowiedziała się od przyjaciółek i co czuje, gdy myśli o praniu. Ku jej zaskoczeniu Bob i Jack czują ulgę, że nie chodzi o coś poważniejszego. Bob zaczynał podejrzewać, że Andrea jest niezadowolona z niego lub ich związku. Nigdy nie przyszło mu na myśl, że żona ma po prostu dość codziennego prania. Rozwiązanie? Bob i Jack zgadzają się dzielić z nią ten obowiązek, a dla Andrei nowa norma oznacza, że jej obowiązki związane z praniem zmaleją o 2/3. Tę normę, jako stałą zasadę, Andrea chętnie akceptuje. Czemu służy nasz zestaw narzędzi? Nawet najbłahsza sprawa może nadszarpnąć lub zniszczyć związek, jeśli stanie się normą, która jednemu z partnerów będzie doskwierać. Istotnym pierwszym krokiem do uporania się z tego rodzaju problemem jest uświadomienie sobie, że inna norma jest możliwa. A gdy mamy wybór, proces przeprowadzenia zmiany zawsze staje się mniej deprymujący. Niemniej przeskok od utartych zwyczajów do normy, na jakiej nam zależy, nie zawsze jest łatwy. Niektóre stare nawyki nie chcą ustąpić, a twój partner może nie być gotowy na zmianę w takim samym stopniu jak ty. Dlatego w każdym rozdziale tej książki znajdziesz prawdziwe historie, porady i narzędzia, które pomogą wam wypracować nową normę. Sugestie zaczerpnęliśmy z taktyk i doświadczeń naszych respondentów, wskazujących, co w największym stopniu wpłynęło na poprawę ich ogólnego zadowolenia i życia seksualnego. Gdy dokonaliśmy analizy nadesłanych przez nich odpowiedzi i zorientowaliśmy się, w jaki sposób najszczęśliwsze z badanych przez nas par rozwiązują swoje problemy, byliśmy zdumieni, jak proste są w wielu przypadkach ich praktyki i jak łatwo można je wpleść w codzienne życie. Nawet drobna modyfikacja może spowodować wielką zmianę, sprawiając, że wzorzec zachowań, które partnerom nie odpowiadają, przekształci się we wzorzec korzystny dla nich samych i ich związków. Niektóre z przedstawionych przez nas narzędzi mogą wydawać się oczywiste, ale zasadnicza zmiana, jaka zachodzi w związkach dzięki użyciu tych narzędzi, już oczywista nie jest. Na przykład, czym innym jest wiedzieć, że partner lubi słyszeć słowa kocham cię, a czym innym jest mówić mu te słowa. Od pozornie drobnych zmian może zależeć, czy ludzie będą już zawsze ze sobą szczęśliwi, czy się rozstaną, czy, co gorsza, pozostaną razem, ale nigdy nie będą się czuli w pełni usatysfakcjonowani. W tym przypadku jako analogią możemy posłużyć się przykładem ze sfery higieny osobistej. Mówi się, że ludzie, którzy używają nici dentystycznych, są mniej narażeni na osadzanie się kamienia i ubytki w uzębieniu od tych, którzy tego nie robią. Załóżmy jednak, że na podstawie ankiety z udziałem tysięcy osób ustalono rzecz następującą. Ludzie, którzy nie używają nici każdego dnia, muszą się liczyć z większym o 75% ryzykiem wypadania zębów. Być może, wiedząc, że nici dentystyczne pomagają chronić zęby, używałeś ich regularnie co pewien czas. Ale czy po zapoznaniu się z tą niepokojącą informacją nie pomyślałbyś o tym, aby uczynić z tego sposobu czyszczenia zębów codzienny nawyk? Drobne korekty w higienie związku również mogą spowodować wielką poprawę jego kondycji. Sednem tej książki jest uwydatnienie znaczenia pewnych zachowań przez przedstawienie nowych i przekonujących danych. Dzielimy się odkrywczymi spostrzeżeniami i doświadczeniami ludzi z całego świata. I chociaż rady i strategie służące budowaniu nowej normalności mogą wydawać się proste, nigdy nie trać wiary w to, że możesz za ich pomocą dokonać rzeczywistej zmiany. Zaczynajmy! Część pierwsza. Początek znajomości. Rozdział drugi. Czy jesteś tą osobą, której szukam? Gdy ją ujrzałem, wiedziałem, że jesteśmy sobie przeznaczeni. To była miłość od pierwszego wejrzenia. Czyż to nie brzmi romantycznie? Takie elektryzujące momenty są solą historii miłosnych, a wielu ludzi dorasta w przekonaniu, że są one najprawdziwszą oznaką prawdziwej miłości. Dlatego jako badacze chcieliśmy wiedzieć, czy ludzie rzeczywiście przeżywają takie chwile. Tak, a przynajmniej tak było w przypadku 28% kobiet i 48% mężczyzn uczestniczących w naszej ankiecie. Wyraźna różnica pod względem płci może zaskakiwać, ale jest ona zgodna z innymi badaniami, z których wynika, że mężczyźni ulegają zauroczeniu łatwiej niż kobiety. Częściej zakochują się pod wpływem wyglądu potencjalnej partnerki i częściej czują się zakochani, gdy w grę wchodzi niezwykle silne pożądanie. Kobiety są zazwyczaj ostrożniejsze, a przede wszystkim muszą lepiej poznać charakter partnera i jego historię, zanim rozwinie się w nich głębsze uczucie. Nieprzemijająca namiętność. Pary, które zakochują się w sobie od pierwszego wejrzenia, częściej odczuwają zadowolenie z życia seksualnego także w środkowej fazie życia. A co ze szczególnym znaczeniem, jakie nadajemy miłości od pierwszego wejrzenia? Czy to natychmiastowe zachłyśnięcie się miłością przekłada się na szczęśliwszy, długotrwały związek? Nie, jeśli chodzi o ogólne zadowolenie. Tak wynika z naszej ankiety. Osoby, które poddają się uczuciu stopniowo, są równie szczęśliwe w związkach jak osoby przeszyte strzałą amora już pierwszego dnia. Istnieje jednak jeden kluczowy aspekt związków, w którym początkowe zauroczenie wydaje się pozostawiać trwały ślad. Na tle osób zakochujących się stopniowo, osoby, które zakochują się od pierwszego wejrzenia, częściej przyznają, że są usatysfakcjonowane życiem seksualnym, nawet po kilkudziesięciu latach współżycia. Seksualne zaspokojenie dotyczyło w największym stopniu grupy złożonej z mężczyzn i kobiet w średnim wieku, mających od 35 do 54 lat. To mogłoby wskazywać, że silne zauroczenie było szczególnie ważne dla ostatniej transzy pokolenia wyżu demograficznego – baby boomers. Bardziej prawdopodobne jest jednak to, że miłość od pierwszego wejrzenia wskazuje dobitnie na pociąg seksualny, który wytrzyma próbę czasu. Czy jesteś w związku z bratnią duszą? Miłość, rzecz jasna, to coś więcej niż zauroczenie, a nawet więcej niż zaspokojenie seksualne. Kluczowym elementem jest także dopasowanie. Dorastając, większość z nas chłonęła przekaz z bajek, filmów Disneya, romansów literackich i być może od swoich rodzin, że prawdziwa miłość wymaga znalezienia partnera, który jest nam przeznaczony, naszej bratniej duszy. Ale co oznaczają te słowa? Termin bratnia dusza stał się ostatnio dość popularny i znajduje się w powszechnym użyciu. Ma także aspiracyjny charakter. Ustaliliśmy, że większość ludzi myśli o bratnich duszach jako o dwóch osobach, które do siebie pasują i należą. Jednak poza poczuciem przynależności, z pojęciem bratniej duszy wiążą się pewne ważne różnice interpretacyjne. ludzie wierzący mogliby wzbogacić to pojęcie o kryteria mające bardziej duchowy i trwały charakter. Zwrot „dopóki śmierć nas nie rozłączy” jest przecież elementem przysiąg małżeńskich składanych przez wyznawców większości religii. Podzieliliśmy respondentów według wyznania i ustaliliśmy, że pojęcie bratniej duszy jest wspólne wyznawcom każdej religii. Ponadto większość ludzi wierzących twierdzi, że znalazła swoją bratnią duszę i tworzy z nią związek. Co ciekawe, odsetek bratnich dusz znacząco maleje wśród ludzi niewierzących i ludzi niezwiązanych z konkretną religią. A może jest tak, że ludzie ci mają po prostu mniejszą skłonność, by określać tym mianem swoich partnerów? Chociaż ten podział religijny jest intrygujący, o wiele ważniejsza wiadomość jest taka, że zdaniem połowy wszystkich pytanych przez nas osób ich aktualni partnerzy są dla nich bratnimi duszami. Niektórzy respondenci uważają, że można mieć tylko jedną prawdziwą bratnią duszę. Natomiast zdaniem innych każdy z nas może mieć kilku prawdziwych towarzyszy w życiu. Tak czy inaczej, spora większość respondentów jest przekonana, że tworzy miłosny związek z osobą, która jest im przeznaczona. A więc, czy ludzie, którzy uważają, że tworzą związek z bratnią duszą, odczuwają większą satysfakcję z życia seksualnego? Tak. Spośród żyjących z bratnią duszą 82% mężczyzn i 83% kobiet stwierdziło, że ich życie seksualne jest bardzo satysfakcjonujące. Oczywiście wspaniały seks mógł być w pierwszym rzędzie kryterium uznania partnera za bratnią duszę, ale istotne znaczenie ma w tym kontekście również ogólne poczucie szczęścia w związku. Jeśli fakt, że ktoś żyje w związku z bratnią duszą oznacza, że jego życie seksualne i życie uczuciowe ze sobą współgrają, to z naszej ankiety wynika, że na świecie żyje mnóstwo bardzo zadowolonych par. Jesteśmy ze sobą tak blisko. Wszyscy znamy pary, do których określenie bratnie dusze pasuje jak ulał. Tworzą je osoby, które kończą za siebie zdania, patrzą na siebie z miłością i po prostu wydają się idealnie dobrane. Ale znamy również takie pary, które gdy je widzimy, zawsze się kłócą, przekrzykują i wykonują gesty świadczące o tym, że są na siebie źli lub o coś się oskarżają. Takie osoby uważamy za nieszczęśliwe, dopóki nie odkryjemy, że taki po prostu mają styl odnoszenia się do siebie i że z jakichś względów ten styl im odpowiada. Nikt z nas nie jest w stanie ocenić, czy inni są w związku szczęśliwi, ani stwierdzić, czy powinni być ze sobą. Dlatego też postanowiliśmy poprosić pary, aby powiedziały nam, na czym z ich punktu widzenia opiera się ich związek. Strzeż się! Po 6 latach związku liczba mężczyzn i kobiet, którym partnerki, partnerzy wydają się nadal bardzo atrakcyjne, atrakcyjni, spada o 20%. Oto główne fizyczne i emocjonalne czynniki, od których zależy ogólne poczucie wzajemnej więzi. Czy twój partner pociąga cię fizycznie? Miło jest stwierdzić, że większość respondentów, 74%, uważa swoich partnerów za niezwykle atrakcyjnych seksualnie. Inne dane są mniej wesołe. 22% respondentów powiedziało nam, że ich partnerzy nie pociągają ich już tak bardzo jak niegdyś, a 4% jest całkowicie rozczarowanych swoim życiem seksualnym. Wydaje się, że im dłużej trwa związek, tym większe prawdopodobieństwo, że płomień pożądania będzie przygasał. Spośród respondentów, którzy żyją w związku mniej niż rok, 92% powiedziało nam, że ich partnerzy są dla nich niezwykle pociągający. Wśród respondentów żyjących w związku od 6 do 9 lat taki stan rzeczy dotyczył tylko 68%. Jednak po 9 latach pożycia liczba takich osób spada w mniejszym stopniu. Spośród respondentów ze związków z ponad 21-letnim stażem 58% nadal uważa swoich partnerów za niezwykle pociągających. Jednak tu pojawia się niespodziewany szkopuł. Spośród par, które powiedziały, że ich związek nie jest szczęśliwy, 57% nadal uważa swoich partnerów za niezwykle atrakcyjnych. Nawet wśród osób, które nie cierpią swojego życia seksualnego, 55% zarówno mężczyzn, jak i kobiet wciąż czuje pociąg do swoich partnerów. Wprawdzie wygląd ma znaczenie w miłości, ale widać wyraźnie, że nie jest na tyle istotny, aby uratować związek, który szwankuje w innych aspektach. Dotyczy to w równym stopniu mężczyzn i kobiet. Z drugiej strony, dla zaskakująco dużej części naszych respondentów, wygląd partnera nie ma w ogóle znaczenia. Z odpowiedzi 20% osób, które są niezwykle szczęśliwe w swoich związkach, wynika, że chociaż partnerzy przestali być dla nich obiektem pożądania, to wspólne życie jest dla nich nadal źródłem niezwykłego szczęścia. Te osoby stanowią pokaźną mniejszość, dla której wygląd partnerów zszedł na daleki plan. Z biegiem lat niektórzy ludzie w naturalny sposób tracą zainteresowanie seks-appealem lub wyglądem partnerów, natomiast przykładają większą wagę do innych czynników, takich jak przyjaźń, inspiracja intelektualna, poczucie humoru i zaspokojenie potrzeb emocjonalnych. Jest to jednak nieco zdradliwy proces, ponieważ aby fizyczna atrakcyjność i pożądanie przestały mieć znaczenie, partnerzy muszą mieć do tych spraw identyczny stosunek. Czy podobieństwa i różnice decydują o dopasowaniu? Istnieją dwa poglądy na tę kwestię. Zwolennicy jednego z nich głoszą, że im więcej wspólnego mają ze sobą partnerzy, tym lepszy związek. Druga szkoła twierdzi, że im mniej rzeczy łączy partnerów, tym większa jest wzajemna fascynacja. Który pogląd jest słuszny? Wiele badań sugeruje, że najlepiej działają podobieństwa. Ale badanie normalności wskazuje, że prawda leży po środku. Partnerzy, którzy nie mają wspólnych cech i zainteresowań, zazwyczaj wiodą osobne życie, a ich wzajemne relacje mają niewiele wspólnych lub satysfakcjonujących elementów. Natomiast partnerzy, którzy nie różnią się między sobą, rzadziej inspirują się nawzajem nowymi rzeczami, o ile nie podejmują razem nowych wyzwań. Przyjrzyjmy się, w jaki sposób podobieństwa i różnice wpływają na szczęście w związku. Czy ty i twój partner jesteście do siebie podobni czy różni? Na początku zapytaliśmy respondentów, czy uważają, że pomiędzy nimi a ich partnerami jest więcej podobieństw czy różnic. Ponad połowa odpowiedziała, że z natury bardziej różnią się od swoich partnerów niż ich przypominają. Gdy zmierzyliśmy poziom zadowolenia tych przeciwstawnych sobie partnerów, większość, 75%, znalazła się w grupie ludzi umiarkowanie niezadowolonych ze swoich związków. A co z 45% respondentów, którzy stwierdzili, że w ich związkach jest więcej podobieństw? Aż 95% z nich określiło swoje związki jako niezwykle szczęśliwe. Zdaniem tych osób podobieństwa przyczyniły się do wzmocnienia ich więzi z partnerami. Badanie normalności sugeruje więc, że ludziom, którzy mają różne osobowości i niewiele wspólnych zainteresowań, może być trudniej stworzyć udany związek niż ludziom, którzy są do siebie bardzo podobni. Nie znaczy to, że jeśli ty i twój partner bardzo różnicie się od siebie, czeka was katastrofa. Będziecie jednak musieli uznać i szanować te różnice, a także starać się znaleźć źródła wspólnej postawy i przyjemności oraz obopólnej zgody. Niektóre różnice są interesujące, ale możemy czuć się wyobcowani, żyjąc z osobą, z którą nie mamy wspólnych cech, zamiłowań bądź zapatrywań. Czy wspólna wiara ma znaczenie? Za ważny czynnik przy wyborze partnera uważa się często religię, więc chcieliśmy przekonać się, czy partnerzy, którzy wyznają różne religie lub poglądy na temat wiary, częściej ścierają się ze sobą. Ogromna, 80%, większość respondentów odpowiedziała, że ta kwestia nie rzutuje negatywnie na ich związek. Pary mogą należeć do różnych kościołów, ale jak się wydaje, nie ma to wpływu na ich ogólne poczucie szczęścia. Większość partnerów popiera nawzajem swoje religijne wybory. Potrzebne jest jednak jedno zastrzeżenie. Nie wykryliśmy wśród naszych respondentów fundamentalistów religijnych. Większość ankietowanych należy do kościołów i wspólnot, które w dużej mierze kształtują ich społeczne, rodzinne, a także religijne życie. Tym samym różnice religijne mogą stanowić większe wyzwanie dla par, w których jedna strona hołduje fundamentalizmowi, a druga nie. Czy wspólne poglądy na sprawy społeczne lub polityczne umacniają czy osłabiają związek? Odmienne zapatrywania na kwestie społeczne lub polityczne mogą z pewnością prowadzić do interesujących rozmów. Ale jak żyje się z osobą, której poglądy są diametralnie różne od naszych? Gdy zbadaliśmy te kwestie, pierwszym zaskoczeniem było dla nas to, że tylko 1/3 wszystkich respondentów podziela społeczne lub polityczne poglądy swoich partnerów. A jak wygląda życie pozostałych 67%? Lepiej niż można by sądzić. Spośród niedobranych politycznie partnerów 59% stwierdziło, że sprzeczne poglądy nie stanowią problemu w ich związku. Tylko 9% przyznało, że tego rodzaju różnice są powodem silnych napięć. Widać wyraźnie, że partnerzy mogą dogadywać się ze sobą nawet wtedy, gdy mają sprzeczne poglądy na temat zarządzania sprawami publicznymi. Polityka, namiętność. 2/3 par tworzą osoby, które nie zgadzają się w kwestiach politycznych. Niecałe 10% tych par przyznaje, że jest to źródłem poważnych napięć. Być może wszystko zależy od tego, jak zażarte lub taktowne są ich dyskusje na tematy społeczne lub polityczne. Ośmielamy się twierdzić, że partnerzy o odmiennych poglądach politycznych muszą wykazać się politycznym zmysłem, gdy rozmawiają ze sobą. Niektórzy ludzie uczą się dyplomatycznych sposobów wyrażania aprobaty lub dezaprobaty dla poglądów partnera. Inni potrafią pokornie słuchać i gorących tematów. Jedna para powiedziała nam, że każdy z nich należy do innej partii, wspiera finansowo innych kandydatów i ma całkowicie odmienny stosunek do takich zapalnych kwestii jak aborcja, posiadanie broni, imigracja i zdrowie publiczne. Jednak oboje łagodnie drwią nawzajem ze swoich dziwacznych poglądów. Potrafią wyraźnie oddzielić aktywność polityczną od reszty wspólnego życia, które pod innymi względami jest mocno splecione. Nie każdy może albo chce przestrzegać tego rodzaju normy, ale ta para stosuje ją z powodzeniem od 40 lat. Czego nie daje ci twój partner? Kocham ją nad życie, ale zawsze miałem trochę czasu dla siebie. Lubię włóczyć się sam z dala od ludzi. Teraz mogę to robić o wiele rzadziej. Mężczyzna, lat 25, kawaler, w związku od 5 lat, nie ma dzieci. Czuję się szczęśliwa, że tworzę związek z bardzo życzliwym człowiekiem, któremu ufam i którego szanuję. Brakuje jednak między nami fizycznej intymności, z czym trudno mi się pogodzić. Kobieta, lat 42, w związku od 12 lat, nie ma dzieci. Brak komunikacji, brak wspólnych zainteresowań, brak wspólnych celów i poglądów na świat, rozczarowujące życie erotyczne. Kobieta, lat 29, mężatka od 6 lat, nie ma dzieci. Partner pozwala mi być sobą i zajmować się własnymi sprawami. Żałuję jednak, że nie jest bardziej postrzelony i samodzielny i że nie ma więcej znajomych. Kobieta, lat 34, w związku od 9 lat, nie ma dzieci. Czuję się tak, jakby wygasł okres ważności naszego związku. Tworzymy białe małżeństwo, żyjemy w dużym stresie, mamy dzieci specjalnej troski, a sytuacja materialna nie ułatwia nam życia. Mężczyzna, żonaty od 17 lat, ma dzieci. Byłabym niezmiernie szczęśliwa, gdyby nie ożenił się powtórnie. Kobieta, lat 54, rozwiedziona, nie ma dzieci. Moja żona jest wspaniałą partnerką, ale chyba brakuje nam miłosnej weny. A może po prostu jestem skołowany. Nie wiem, jak jest naprawdę. Mężczyzna, lat 38, żonaty od 14 lat, ma dzieci. Gdy poprosiliśmy mężczyzn żyjących w związkach, które nie są szczęśliwe, aby powiedzieli nam, czego najbardziej brakuje im w relacjach z partnerkami, spodziewaliśmy się, że na czele listy znajdzie się seks. W końcu media każą nam wierzyć, że wszyscy mężczyźni po prostu uwielbiają seks i nigdy nie mają go dosyć. Pytając o niedosyt, przedstawiliśmy do wyboru 9 odpowiedzi i odkryliśmy, że seks nie jest tym aspektem związku, za którym mężczyźni tęsknią najbardziej. Zwycięzcą w tym rankingu okazała się komunikacja. Według 28% tych niezadowolonych mężczyzn, ich partnerki po prostu z nimi nie rozmawiają lub nie słuchają ich z dostateczną uwagą. Na drugim miejscu znalazła się czułość, a seks zajął dopiero 3. miejsce. Za czym tęsknią mężczyźni? Czy mężczyznom najbardziej brakuje seksu? Nie. Mężczyźni tęsknią przede wszystkim za komunikacją. Narzekania niezadowolonych kobiet nie różniły się tak bardzo od narzekań mężczyzn. Komunikacji najbardziej brakowało 40% tych kobiet. A kolejną rzeczą, za którą tęskniły, była czułość. Jednak o ile mężczyźni na 3. miejscu wymienili seks, o tyle wśród kobiet tę pozycję zajęła stabilność finansowa. Z czystej ciekawości postanowiliśmy porównać odczucia niezadowolonych partnerów z pragnieniami osób, które są niezwykle szczęśliwe w swoich związkach. Najczęstszą odpowiedzią, której udzieliło 36% zadowolonych kobiet i 40% zadowolonych mężczyzn, było: niczego mi nie brakuje. Wszystkie potrzeby tych szczęśliwych ludzi są przez partnerów zaspokajane. A co było na 2. miejscu? Tutaj sytuacja była praktycznie remisowa. 25% mężczyzn wskazało na seks, a 24% kobiet na komunikację. Reasumując, z naszej ankiety wynika, że porozumiewanie się jest ogromnie ważne niezależnie od tego, czy ktoś żyje w szczęśliwym związku, czy nie. I tak jest na całym świecie. Respondenci z niemal każdego kraju, w którym przeprowadziliśmy badanie, stwierdzili, że największą bolączką w ich związku jest komunikacja. Tylko Francuzi odpowiedzieli inaczej. We Francji elementem wzajemnych relacji, którego respondentom najbardziej brakuje, jest czułość. Komunikacja zajmuje 2. miejsce. Poczuliśmy się przez to nieco zbici z pantałyku, ponieważ jeśli chodzi o romantyczne zachowania, Francja wyprzedziła wszystkie inne kraje świata. Francuzi i Francuzki najczęściej wspominali o romantycznych przejawach miłości, prezentach, wypadach we dwoje itd. Mimo to 22% mężczyzn i kobiet z tego kraju stwierdziło, że najbardziej tęsknią za czułością. Ten wynik przypomina, że w miłości chodzi o coś więcej niż romansowanie ze sobą. Jaką osobą jest twój partner? Aby ustalić, jakiego rodzaju relacje cechują pary, które najbardziej się kochają, poprosiliśmy poszczególnych respondentów o zaliczenie swojego partnera do jednej z następujących kategorii. Namiętny kochanek, najlepszy przyjaciel, dobry przyjaciel, kompan, sparring partner lub zaprzysiękły wróg. Aby uprościć późniejszą analizę odpowiedzi, zastrzegliśmy, że można wybrać tylko jedną kategorię. Zaprzysięgli wrogowie i sparring partnerzy. Mężczyźni i kobiety, którzy postrzegają swoich partnerów jako zaprzysięgłych wrogów lub sparring partnerów, czują także ogólne niezadowolenie ze swojego związku. I nic w tym dziwnego. Interesujące jest natomiast to, że ten sposób wrogości występuje w mniej więcej takiej samej skali we wszystkich badanych przez nas krajach. Na szczęście w tak wrogim świetle widzi partnerów tylko niewielka część respondentów. Dobrzy lub najlepsi przyjaciele. Czy przyjaciele mogą być dobrymi partnerami i kochankami? Tak, ale tylko dopóki uważają siebie nawzajem za najlepszych przyjaciół. Spośród par będących najlepszymi przyjaciółmi 36% określiło swój związek jako co najmniej bardzo szczęśliwy. Jednak w ten sam sposób myśli o swoim związku tylko 16% par będących dobrymi przyjaciółmi. W bardzo lub niezwykle szczęśliwym związku żyje nawet więcej najlepszych przyjaciół niż namiętnych kochanków. A jak najlepsi przyjaciele sprawdzają się w łóżku? Wśród respondentów, którzy uważają partnerów za najlepszych przyjaciół, 29% mężczyzn i 25% kobiet jest bardzo zadowolonych ze swojego życia seksualnego. Ten odsetek spada jednak radykalnie w kategorii dobry przyjaciel. W tej grupie udział zaspokojonych seksualnie mężczyzn i kobiet wynosi tylko 8%. Strzeż się, jeśli twój partner, partnerka nazwie cię przy jakiejkolwiek okazji dobrym przyjacielem. Namiętny kochanek. W Stanach Zjednoczonych zaledwie 26% respondentów określiło swoich partnerów mianem namiętnych kochanków. W innych krajach temperatura uczuć okazała się wyższa, a Francja i Włochy potwierdziły swoją wspaniałą reputację pod tym względem. Partnerzy namiętnych kochanków odczuwają, jak można oczekiwać, największą satysfakcję z życia seksualnego, ale nawet wspaniały seks nie jest gwarantem ogólnego szczęścia. Tylko 1/3 niezwykle szczęśliwych mężczyzn i kobiet stwierdziła, że ich partnerzy są namiętnymi kochankami. Podczas gdy odsetek mężczyzn i kobiet, którzy są niezmiernie szczęśliwi w związku z najlepszym przyjacielem, wyniósł odpowiednio 40 i 44%. Być może pocieszająca jest wiadomość, że ludzie mogą czuć się szczęśliwi w związku nawet wtedy, gdy nie uważają partnerki partnera za namiętną osobę. Kompan. Spodziewaliśmy się, że osoby, które wybiorą kategorię kompan, będą się czuły mocno związane ze swoimi partnerami. Myliliśmy się. Okazuje się, że dla większości ludzi na świecie słowo kompan nie oznacza bliskości. W rzeczywistości osoby, które zaliczyły swoich partnerów do tej kategorii, najczęściej określały swój związek jako w pewnej mierze nieudany, być może uznając go bardziej za wspólnotę zobowiązań niż mariaż zakochanych. Rodzice nie nazywali partnerów kompanami częściej niż ludzie bezdzietni, więc wielkość domowego stadła nie miała decydującego znaczenia. Niestety termin kompan współgrał z niezadowoleniem ze związku. Rada na nową normalność. Związki przechodzą naturalne zmiany, których nie da się uniknąć. Z biegiem lat stajemy się mądrzejsi i dojrzalsi, często mamy dzieci, skupiamy się na karierze zawodowej i poświęcamy czas na rzeczy, które sprawiają nam frajdę. Każdy związek nieuchronnie ewoluuje i zmienia kurs. Badanie normalności pokazuje, że najszczęśliwsze pary początkowo kochają się namiętnie, ale z czasem stają się troskliwymi, najlepszymi przyjaciółmi. Ale co dzieje się wtedy, gdy ty i twój partner zaliczacie się do kategorii kompanów, albo, co gorsza, stajecie się zaprzysięgłymi wrogami? Czy wy również możecie skorygować kurs? Weźmy Rondę i Dwayna. Na początku znajomości oboje przeżywali ekscytację, wywołaną miłością od pierwszego wejrzenia. Pewnego dnia, wędrując z osobnymi grupami znajomych, minęli się na szlaku i natychmiast poczuli, że coś między nimi zaiskrzyło. Ze względu na wspólne zainteresowania, podobny wiek i silny pociąg fizyczny, ich związek wspaniale się zapowiadał. Spotykali się przez 2 lata, potem wzięli ślub i z namiętnych kochanków przeobrazili się w najlepszych przyjaciół. Zaczęli wychowywać dzieci, koncentrując się na karierach zawodowych i oszczędzając pieniądze na zakup domu. Stopniowo najlepsi przyjaciele stawali się tylko dobrymi przyjaciółmi, a później byli już dla siebie bardziej kompanami. Stali się parą, która stara się przetrwać. Ich związek funkcjonował bez zarzutu, ale brakowało w nim namiętności. Był dobrze poukładany, ale nie intymny. Posiadanie dzieci lub realizowanie się na gruncie zawodowym nie musi spychać partnerów do kategorii kompanów, chociaż jest to bardzo często spotykany scenariusz. Rezerwowanie czasu na bycie we dwoje, wychodzenie wieczorem na randki i planowanie, aby cały czas można było robić rzeczy, które obu stronom sprawiają przyjemność, to kwestie mające na tym etapie związku kluczowe znaczenie. Niestety Rhonda i Dwayne nie wiedzieli, jak ważne jest pielęgnowanie małżeńskiej więzi przy użyciu tych narzędzi, a zanim zdali sobie z tego sprawę, ich małżeństwo znalazło się w niebezpieczeństwie. Powinności rodzinne i zawodowe sprawiły, że flirty i intymne rozmowy stały się prawie niemożliwe. Ogromne zadowolenie ze związku ustąpiło miejsca zwykłemu zadowoleniu, a na horyzoncie pojawiło się widmo niezadowolenia. Wzajemne relacje Rhondy i Dwayna zaczęły coraz bardziej i bardziej przypominać relacje między kompanami. Za każdym razem, gdy pojawił się jakiś problem dotyczący rodziny, domu lub pracy zawodowej, dochodziło do sprzeczki. Zamiast rozmawiać, najczęściej kłócili się o to, kto co zrobił w domu lub przy dzieciach i kto powinien się bardziej przyłożyć. Dość szybko Dwayne zaczął wynajdować sposób, aby nie zostawać z żoną sam na sam. Rhondę bolało, że dystans między nimi się powiększał, więc zrezygnowała z prób porozumienia i zajęła się wyłącznie pracą zawodową i dziećmi. Nie wyczekiwała już łóżkowych uciech, po części dlatego, że była zmęczona, ale głównie dlatego, że czuła złość. Oboje widzieli, że oddalają się od siebie, ale żadne z nich nie wiedziało, jak temu zaradzić. Co ty i twój partner moglibyście zrobić na miejscu Dwayna i Rhondy? Po pierwsze, powinniście pomyśleć, czego każdy z was oczekuje od najlepszego przyjaciela. Tej jednej osoby, do której zawsze możesz ze wszystkim się zwrócić. Tej, z którą rzeczywiście lubisz spędzać czas, ponieważ sprawia ci to frajdę i macie ze sobą wiele wspólnego. Tej, która dzieli z tobą dobre i złe dni. Tej, przy której czujesz, że możesz jej wszystko powiedzieć, ponieważ ufasz, że jej reakcją nie będzie krytyka ani atak. Być może 3 najważniejszymi elementami każdego związku są komunikacja, zaufanie i czas dobrze spędzany we dwoje. Najlepsi przyjaciele czują się na równi odpowiedzialni za to, aby chronić swoją przyjaźń i dbają o to, by każdy z nich miał czas dla drugiego. Jeśli będziesz poświęcać czas innym osobom zamiast swojemu partnerowi, stracisz w nim najlepszego przyjaciela. Aby to naprawić, niezbędne jest określenie, jak wygląda wasz związek na tle wzorca dopasowania i podjęcie decyzji, żeby ten stan zmienić. Proces zmiany wzajemnych relacji, dzięki której kompani zmieniają się w najlepszych przyjaciół albo najlepsi przyjaciele w namiętnych kochanków, jest stosunkowo łatwy do przejścia. Przemiana z zaprzysięgłych wrogów w najlepszych przyjaciół jest również wykonalna, ale może wymagać sugestii terapeuty lub większego wspólnego zaangażowania pod względem komunikacji i czasu we dwoje. Rhonda i Dwayne, aby zmienić swoją normę dopasowania, musieli każde z osobna obiecać, że będą informowali się na bieżąco, co ważnego spotkało ich każdego dnia i będą nawzajem angażowali się w swoje sprawy. Nie musieli w tym celu zwoływać pilnego spotkania na szczycie. Musieli tylko nadać priorytet kwestii poświęcania większej ilości czasu na bycie razem. Istotne zmiany, jakie musieli wprowadzić, wymagały tak prostych zachowań jak proponowanie, że zrobią coś, co oboje lubili, lub sugerowanie form aktywności, o których jedno z nich wiedziało, że sprawiają przyjemność drugiemu. Mogli także na zmianę wybierać rzeczy, których wspólnie spróbują. Dwayne uwielbiał grać w tenisa, ale od lat nie miał rakiety w ręku. Rhondzie tenis się nawet podobał, ale nie była dobrym graczem. Zaproponowała więc mężowi, że zaczną grać w tenisa i poprosiła go o kilka lekcji. To pomogło im poczuć się ze sobą tak, jakby byli najlepszymi przyjaciółmi. Czy może być coś prostszego? Potraktuj swojego partnera jak najlepszego przyjaciela, a prawdopodobnie wkrótce przekonasz się, że jesteście najlepszymi przyjaciółmi. Odnówcie wzajemną więź, zajmując się czymś, co sprawia wam obojgu przyjemność. Opowiadajcie sobie, jak spędziliście dzień, zamiast zwierzać się najpierw innym. Nic łatwiejszego? No właśnie. To naprawdę prosta rzecz. Życie pokazuje, że dzięki takim drobnym zmianom tworzą się szczęśliwsze związki. Narzędzie numer jeden. Tylko ty i ja. Bardzo wiele par spędza większość wolnego czasu ze znajomymi i rodziną. I nie ma w tym nic złego, o ile nie brakuje czasu tylko we dwoje. Spotkajcie się zaraz po pracy i pójdźcie do kina, a potem na kolację. Podzielcie się wrażeniami na temat filmu. Albo odnówcie wzajemną więź, zapisując się razem na zajęcia. Joga, malarstwo lub organizując wspólny wypad. Piesza wędrówka, golf. Z których to zajęć lub wyjazdów oboje będziecie czerpali przyjemność. Jeśli nie wiesz, jaka nowa forma aktywności sprawi partnerowi frajdę, zapytaj go,